Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteśmy tutaj razem zgromadzeni. I na poprzednim wykładzie dwa tygodnie temu ci z Was, którzy byli, może pamiętają, mówiliśmy o fakcie chorób psychicznych, o ich istnieniu, o tym, jak szerokie jest to zjawisko. Wspominaliśmy o tym, co Biblia mówi na ten temat. Cytowaliśmy różne fragmenty z Pisma Świętego. Poświęciliśmy sporo miejsca też omówieniu zagadnienia wpływu chorób psychicznych na rodzinę chorego. I ostatnią część wykładu poświęciliśmy przyjrzeniu się właściwej perspektywie patrzenia na zjawisko chorób psychicznych. I powiedzieliśmy też kilka słów na temat konkretnych rzeczy, które możemy robić, aby chorym i ich rodzinom pomóc. I na dzisiejszym wykładzie, tak jak już sygnalizowałem dwa tygodnie temu, chciałbym przyjrzeć się szerzej problemowi cierpienia i w tym kontekście spojrzeć na cierpienie, jakie wywołuje choroba psychiczna, zarówno w życiu chorego, jak i jego najbliższych, rodziny, przyjaciół, a także szerszych kręgów społeczeństwa, jako że wszyscy w mniejszym lub większym stopniu niesiemy ciężar chorób psychicznych, tak jak i wszelkiego innego cierpienia. Jeżeli spojrzymy na ten świat, niezależnie od tego, w którym okresie dziejów, nie licząc raju przed upadkiem, to zobaczymy wszechobecne cierpienie. Już pierwsza rodzina zaznała ogromnego bólu. Brat zabił brata, później poszedł na wygnanie. Szczęście tej rodziny zostało bezpowrotnie zdruzgotane. Już wtedy świat doznawał cierpienia. Noe ze swoją rodziną uratował się z potopu, ale z całego świata, ze wszystkich ludzi, ze wszystkich znajomych, przyjaciół, z dalszej rodziny pozostało tylko tych 8 osób. Nie sądzę, że było im łatwo i lekko. Ufali Bogu, wierzyli, że Bóg ma dla nich plan. Niemniej jednak cierpienie, jakiego doznawali, na pewno było ogromne. I poglądając na wszystkie wieki, które ludzkość już przeżyła, na wszystkie kultury, wszystkie kraje, rozglądając się również po współczesnym świecie, widzimy cierpienie. Cierpienie, które nie omija nikogo. Kiedy jestem na cmentarzu, przyglądam się poszczególnym grobom, myślę o tym, że za każdym nazwiskiem, które jest wygrawerowane na nagrobku, kryje się cierpienie. Nad tym grobem stali bliscy, stali przyjaciele, którzy opłakiwali swojego zmarłego. Niejednokrotnie widać na grobach, że umarły małe dzieci, umarli ludzie w kwiecie wieku. Można się domyślić, że prawdopodobnie zostawili małe dzieci na tej ziemi. Zostawili swoich mężów, zostawili swoje żony. Cierpienie jest wszechobecne. Nikt nie jest w stanie uniknąć cierpienia. Ile razy jestem w szpitalu, czy odwiedzam kogoś w szpitalu, widzę, że wszystkie oddziały są przepełnione. W Polsce chorzy często leżą na korytarzach. I każda ta osoba cierpi. I cierpią jej bliscy. Oddziały onkologiczne są przepełnione. Są przepełnione oddziały psychiatryczne. Często ludzie bardzo długo muszą czekać na operację. Ile razy słyszymy o tym, że ktoś zbiera fundusze, żeby móc przeprowadzić operację, jakąś skomplikowaną, trudną operację w kraju zachodnim swojego dziecka czy kogoś bliskiego. Zewsząd dochodzą głosy o ratunek. To wszystko jest cierpienie. Cierpienie ludzi wokół nas, nasze cierpienie. Iluż jest niepełnosprawnych na tej ziemi. Pamiętam, jak mieszkałem jeszcze w Warszawie, zabierałem mojego synka w wózeczku na spacer. Przechodziliśmy koło domu opieki nad dziećmi autystycznymi. Ileż tam jest cierpienia. Ileż jest takich domów. Ileż jest dzieci, które urodziły się z wadami wrodzonymi. Jakież wielkie cierpienie niesie ze sobą dla rodziców dziecko, które urodziło się chore. Kiedyś byliśmy na pięknym obozie biblijnym w górach, zabierając też swojego synka czasami na spacer. I w tym samym ośrodku czasowym była grupa niepełnosprawnych. I zaprzyjaźniłem się z ojcem jednej z niepełnosprawnych osób. To już był dorosły człowiek, ten niepełnosprawny, miał porażenie mózgowe, miał przynajmniej 30 kilka lat. I ja szedłem z wózkiem z moim synkiem, który miał wtedy niecały roczek i ten ojciec szedł. ze swoim synem na wózku inwalidzkim. I mniej więcej mieliśmy taki sam kontakt ze swoimi synami. On odnosił się do swojego syna tak jak ja do swojego, bo na takim poziomie rozwoju był jego syn. Rozmawiałem z nim o Bogu, ale myślałem o tym, jak wielkie jest cierpienie tego człowieka, jak wielki ból. I myślę, że spotykaliśmy się z takimi osobami. Możliwe, że i nas dotykają takie cierpienia. Ileż jest sierot na tej ziemi? Nawet w naszym kraju. Często są to sieroty społeczne, rodzice się ich wyrzekają. Na całym świecie miliony dzieci nie mają rodziców. Iluż jest bezdomnych? Ileż jest rozbitych rodzin? Więzienia też są przepełnione. Za tym wszystkim kryje się cierpienie. Pamiętam, kiedyś usługiwałem w więzieniu w Krakowie. Odwiedzałem tam grupę więźniów i nigdy nie spotkałem tylu niewinnych ludzi, co w więzieniu, to trzeba przyznać. Wszyscy oni przypadkowo znaleźli się w więzieniu. Także jeżeli chcecie spotkać naprawdę niewinnych ludzi, to zachęcam do wybrania się do jakiegoś więzienia. No ale to tak mówię żartem. Natomiast spotkałem tam między innymi człowieka, który został, nie jest on oczywiście odosobnionym przypadkiem w naszym kraju, został osadzony w więzieniu dlatego, że maltretował swoją rodzinę i żona w końcu nie wytrzymała i podała go na policję. Kolejne cierpienie, cierpienie całej rodziny. Kiedy patrzymy na to wszystko i szukamy odpowiedzi w Biblii, nie jest łatwo znaleźć proste odpowiedzi. Nie jest łatwo znaleźć odpowiedzi dla każdego, które można tak rozsiewać jak wspaniałe, drogocenne obietnice szczęścia i błogości. I kiedy tak zastanawiam się nad cierpieniem, to myślę, że cierpienie dotyka trzech tajemnic, których nigdy do końca na tej ziemi nie będziemy w stanie zgłębić. I cierpienie również związane z chorobami psychicznymi dotyka tych trzech tajemnic. Tajemnicy Boga. Jaki jest Bóg? Jakimi drogami chodzi? Jaki jest Jego plan? Jakie są Jego myśli? Biblia mówi, że Jego myśli są o wiele wyższe niż nasze. Jego drogi są o wiele wyższe niż nasze. Nie jesteśmy w stanie ogarnąć Boga. Chociaż znamy Go, to jednak jest okryty tajemnicą. Ale również dotykamy tajemnicy ludzkiego istnienia. Człowiek. Mamy ciało, ale mamy też duszę i ducha. Bóg stworzył nas jako istoty nieśmiertelne. Żyjemy na ziemi 70-80 lat, ale będziemy żyć wiecznie. Niektórzy spędzą wieczność w niebie, inni w piekle. Bóg pragnie, aby człowiek odkupiony współrządził razem z Nim. Bóg przygotowuje nas do czegoś wielkiego. I nasze ludzkie istnienie jest również tajemnicą, której do końca nie jesteśmy w stanie odgadnąć. I problem cierpienia również i z tą tajemnicą się wiąże. Ale jest trzecia, nie mniej istotna tajemnica, tajemnica wojny duchowej. Na tej ziemi toczy się wiele wojen, wielu ludzi ginie. Ale równocześnie toczy się wojna duchowa między Królestwem Ciemności i Królestwem Światłości, między Bogiem i szatanem. Wiemy co nieco na temat tej wojny, ale nie wszystko. Ona również jest okryta tajemnicą. Nie jesteśmy do końca w stanie zgłębić tego, co dzieje się w duchowej rzeczywistości. Często nie jesteśmy świadomi tego, co dzieje się wokół nas w duchowej rzeczywistości. I za chwilę powiem o tym więcej, bo sięgniemy po Księgę Hioba. Jaka więc powinna być nasza postawa wobec cierpienia, skoro jest ono wszechobecne? Od chwili upadku człowieka pojawiło się na ziemi. I do chwili, kiedy wyczekiwane przez całe stworzenie i nas odkupienie całej ziemi, całego stworzenia nie nastąpi, będzie ono obecne na tej ziemi. I to cierpienie dotyka tajemnicy Boga, tajemnicy ludzkiego istnienia i tajemnicy wojny duchowej. Myślę, że wzorem, tak jak we wszystkim, powinien być Jezus. On przyszedł na ten świat pełen cierpienia. Nie urodził się w Hollywood, w domu z basenem. Nie miał bogatych rodziców, którzy zapewnili mu wykształcenie i odpowiedni status społeczny. Miał ciężki start w życie. Tak naprawdę wielu uważało go za bękarta. Jeszcze nie tak dawno w naszym kraju dziecko z nieślubnego łoża miało bardzo ciężkie życie. Było gorsze, tak jakby ono w czymkolwiek zawinimo. Jaką Jezus miał postawę? Jaką On, Bóg Wszechmogący, przyjął postawę, gdy pojawił się na tej ziemi? W Ewangelii Mateusza w rozdziale 20, w wersecie 28 czytamy. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Jezus przyszedł jako pokorny sługa. Nie chciał, żeby Mu służono, ale chciał służyć i oddał swoje życie za nas. Ewangelia Mateusza, rozdział 9, werset 36 mówi nam coś jeszcze o Jego postawie. A widząc lud, użalił się nad Nim, gdyż był utrudzony i opuszczony, jak owce, które nie mają pasterza. Ci ludzie, których Jezus zobaczył, nie byli doskonali. Tam było wielu grzeszników. Wiele mieli na sumieniu. Było również wielu chorych, wielu cierpiących. Przekrój społeczeństwa. Kiedy Jezus spojrzał na tych ludzi, użalił się, bo widział, że są utrudzeni życiem, że jest im ciężko. Widział, że błąkają się jak owce bez pasterza, że zderzają się ze sobą w ciągłych konfliktach, bo nie ma nikogo, kto by ich poprowadził. Widział walczące ze sobą sprzeczne ideologie, które nastawiają tych ludzi przeciwko sobie. I odczuł głębokie współczucie. Myślę, że Jezusa cechowała pokora i współczucie w obliczu ludzkiego cierpienia. Jeżeli chcemy, jestem głęboko tym przekonany, skutecznie posługiwać ludziom, którzy cierpią, w tym oczywiście chorym psychicznie i ich rodzinom, a jest to wyjątkowe cierpienie, bardzo bolesne, to powinna nas cechować postawa pokory i współczucia. Jeżeli nie będziemy pokorni wobec ludzkiego cierpienia i nie będziemy współczuli cierpiącemu, najpierw, w pierwszej kolejności, prawdopodobnie zbłądzimy, postawimy niewłaściwą diagnozę i zastosujemy niewłaściwe środki zaradcze. Ale taka pokora i współczucie nie biorą się znikąd. Jezus, nawet On sam, musiał się tego nauczyć. Nie nauczył się tego w żadnej szkole biblijnej w niebie. Nauczył się tego tutaj, wśród nas. Biblia mówi o tym bardzo wyraźnie w liście do Hebrajczyków. Możemy tam otworzyć, przeczytamy kilka wersetów z tego listu. Najpierw rozdział 2, 17 i 18 werset. Drugie słowo w wersecie 17 nie przestaje mnie zdumiewać. Dlatego musiał. Nie było żadnego innego wyjścia. Jezus musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania Go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. I teraz rozdział 4, werset 15 i 16. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Jezus utożsamił się z cierpieniem tego świata. Jezus utożsamił się z bólem tego świata. Ojciec w niebie celowo wybrał trudną drogę dla swojego Syna. Jezusowi nie było lekko na tej ziemi. Urodził się w bardzo trudnych okolicznościach i miał ciężkie życie. Jego życie nie było usłane różami. I dlatego mógł stać się miłosiernym, wiernym, współczującym arcykapłanem. Rozdział 5, werset 8 to kolejny szokujący werset. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Próby i doświadczenia, jakie spotykały Syna Bożego, który był doskonały, nauczyły nawet Jego posłuszeństwa. Dlatego też, jeżeli chcemy patrzeć na cierpienie oczami Boga, musimy patrzeć na nie poprzez krzyż Chrystusa i poprzez nasz krzyż, do którego niesienia On nas wzywa. Gdyż tylko krzyż pozwoli swobodnie działać Duchowi Świętemu, zarówno w w naszym życiu, jak i w życiu ludzi cierpiących. Krzyż jest kolejną tajemnicą. Ale jeżeli się w nią zagłębiamy, odkrywamy wielkie skarby. I krzyż jest kluczem, który pozwala nam wiele zrozumieć. Chrystus wycierpiał tak wiele. Chrystus utożsamił się z ludzkim cierpieniem i był pokornym sługą, który współczuł ludziom. To był fundament Jego służby. Fundamentem służby Jezusa nie były cuda i znaki, chociaż dokonywał ich. Fundamentem Jego służby była pokora, współczucie, bezwarunkowa miłość do grzesznego człowieka. Były wyciągnięte ramiona do wszystkich. Dowiódł tego przez całe swoje życie, aż do krzyża. Dowiódł tego po zmartwychwstaniu, kiedy szukał swoich uczniów, którzy się go zaparli. Jak już wspomniałem wcześniej, będziemy trochę mówić dzisiaj o księdze Hioba, bo trudno mówić o cierpieniu, nie mówiąc o księdze Hioba. Oczywiście samej księdze Hioba można poświęcić całe lata studiów, jedynie zasygnalizujemy pewne rzeczy. Może zachęcą was one, żeby jeszcze więcej na ten temat rozważać przed Bogiem. Wszyscy chyba zgodzimy się, że księga Hioba mówi dużo o cierpieniu. Pamiętajmy, kiedy mówimy o cierpieniu, mówimy równocześnie o cierpieniu ludzi chorych psychicznie i ich rodzin. Bo to cierpienie, które ich spotyka, bardzo często dla ich otoczenia, dla ich bliskich, dla ich przyjaciół, jest równie niezrozumiałe jak cierpienie Hioba. Nagle cały świat zawalił się na głowę Hioba. Nagle Hiob, który był bogaty, zdrowy, który był człowiekiem sukcesu, który był najbardziej szanowanym obywatelem, cenionym za swoją pobożność, jest chory, owrzodziały, stracił wszystko. Jego żona jest w depresji, jest rozgoryczona, mówi mu, żeby przeklął Boga, także jego małżeństwo również się sypie. Nic mu nie zostało. Bóg wydaje się gdzieś odległy. I właśnie wtedy Hiob potrzebował przyjaciół. Człowiek cierpiący potrzebuje przyjaciół, chyba zgodzimy się z tym wszyscy. Bardzo ciężko jest iść przez cierpienie samemu. Jezus w Getsemane prosił swoich uczniów, żeby się z Nim modlili. Jak wielki ból odczuwał, kiedy zasnęli. Ci, którzy cierpią, potrzebują bliskich przyjaciół. Hiob miał takich. Kiedy usłyszeli o tym, że cierpi, w rozdziale drugim, przyszli do niego z różnych miejscowości, by wyrazić mu współczucie i pocieszyć go. Mieli dobre intencje. Chcieli mu pomóc. Gdy go zobaczyli, zaczęli głośno płakać. Rozdarli swoje szaty. Próbowali się nawet z nim utożsamić. Po czym przez 7 dni milczeli. Ale to, co wydarzyło się później, jest zupełnie zaskakujące. Zamiast pocieszyć Hioba, zaczęli go cały czas oskarżać. Próbowali mu wmówić, że jego cierpienie jest zawinione przez niego. Mieli zawężoną, czy też uproszczoną teologię. Dla nich cierpienie było wynikiem grzechu. Wspominaliśmy o tym, że faryzeusze nauczali, że nie ma śmierci bez bezprawia, ani cierpienia bez grzechu. I ci przyjaciele rozmowali bardzo prosto. Bóg za dobre wynagradza, za złe karze. Wiele religii dzisiaj naucza dokładnie tej samej zasady, w różnych postaciach. Ale w księdze Hioba i często w naszym życiu wydarza się coś o wiele głębszego. Mamy do czynienia z tajemnicą Boga, z tajemnicą ludzkiego istnienia i z tajemnicą wojny duchowej. I dzisiaj też spotykamy przyjaciół Hioba, ale może my sami niekiedy się nimi stajemy. W dobrej wierze, nie dlatego, że chcemy kogoś skrzywdzić. Możemy myśleć tak, Hiobie, cierpisz, bo nie masz wiary. Gdybyś miał wiarę, to byś powiedział tej górze, żeby się przesunęła i przesunęłaby się, a ponieważ góra się nie przesunęła, w związku z tym to jest twoja wina, bo ty nie masz wiary. Ale jeśli tą górą jest choroba dziecka i to dziecko w końcu umiera i powiem coś takiego rodzicom tego dziecka, to możemy ich zupełnie zniszczyć w imię Boga. Inni powiedzą, na pewno, bracie, żyjesz w grzechu. Jakiś grzech jest w twoim życiu na 100%, odpokutujesz, wszystko będzie dobrze. Z kolei inni powiedzą, nie potrafisz przeciwstawić się demonom. Gdybyś potrafił przeciwstawić się demonom, problem by zniknął. I za chwilę zobaczymy, że takie zawężone podejście reprezentowali po pierwsze przyjaciele Hioba. I my często również możemy takie podejście przejawiać. Jest ono bardzo raniące i nie podoba się Bogu, nikomu nie pomaga. Bóg oczekuje, że będziemy patrzeć szerzej. Najpierw spójrzmy na to, co Bóg myślał o Hiobie, zanim przeczytamy kilka wypowiedzi jego przyjaciół. Księga Hioba, rozdział 1, werset 8. Myślę, że to, co Bóg myśli o kimś, jest wiążące dla nas wszystkich. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? Bo nie mam równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Bóg nie wie, co mówi? Chyba wie. W rozdział 2, werset 3. Rzekł Pan do szatana, to już po pierwszych próbach, które spadły na Hioba, kiedy stracił całą swoją rodzinę i dobytek. Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Trwa jeszcze w swej pobożności, chociaż ty mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił. Szatan oskarżał Hioba przed Bogiem. Bóg szczycił się Hiobem. To prawda, że za problemami Hioba stał szatan, ale z przyzwolenia Boga, a nie Hioba. Hiob nie miał pojęcia o tym, co się dzieje. Hiob nie miał wpływu na to, co szatan zrobi. Mógł mu przyzwalać lub nie przyzwalać. Szatan w tym konkretnym przypadku dostał pozwolenie od samego Boga Wszechmogącego, żeby zaatakować Hioba i Hiob nic nie mógł na to poradzić. I mamy tutaj tajemnicę Boga, tajemnicę ludzkiego istnienia i tajemnicę wojny duchowej. Przyjaciele Hioba nie rozumieli żadnej z tych tajemnic. Nauczyli się nieco z tego dopiero w ostatnim rozdziale. I sięgnijmy teraz po rozdział ostatni, rozdział 42, werset 7 i 8. Już jest po wszystkim. Już jest po wszystkim. Próba Hioba skończyła się. Teraz Bóg będzie odbudowywał jego życie, ale ma jeszcze parę słów do powiedzenia przyjaciołom Hioba. A gdy Pan wypowiedział do Hioba te słowa, odezwał się Pan do Elifaza z Temanu. Mój gniew zapłonął przeciwko Tobie i przeciwko dwom Twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job. Dlatego teraz weźcie sobie 7 byków i 7 baranów, idźcie do mojego sługi Joba i złóżcie je na ofiarę całopalną za siebie. A Job, mój sługa, będzie się modlił za was, gdyż tylko jego modlitwy wysłucham, by nie uczynić wam czegoś złego, gdyż nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job. Czasami będę mówić Job, czasami Hiob. Różne tłumaczenia różnie podają. Ja osobiście wolę Hiob, bardziej znany w Polsce. Bóg zwraca się do trzech przyjaciół Hioba i mówi do nich, mój gniew zapłonął przeciwko wam, bo nie mówiliście o mnie prawdy. Proście teraz Hioba, i najpierw złóżcie ofiarę, a potem proście Hioba o to, żeby się modlił o was. Jeżeli Hiob zechce się o was pomodlić, to nie ukaże was za to, co mówiliście w poprzednich rozdziałach tej księgi. Bóg nie był zagniewany na Hioba. Bóg rozumiał Hioba, nauczył go bardzo wiele. I mimo to Hiob się i tak opamiętał z wszystkich słów, które wypowiedział niepochopnie. A wydaje mi się, że wiele z tych słów wypowiedział pochopnie dlatego, że do jego cierpienia dołożyli się jeszcze jego przyjaciele. I tego już nie był w stanie znieść. I zaczął się miotać. Zamiast pomóc mu odnaleźć się w cierpieniu, włożyli na niego jeszcze większe brzemię emocjonalne. I zaczął się wielki spór między nim a przyjaciółmi, który donikąd nie doprowadził. Ale przyjrzyjmy się teraz temu, co mówili jego przyjaciele. To byli ludzie, którzy prawdopodobnie byli najbliżsi mu, poza jego rodziną. Być może ucieszył się, że przyszli. I nie, tak jak już powiedziałem, nie mieli złych intencji. Mieli dobre intencje. Przyszli, żeby go pocieszyć, żeby okazać mu współczucie. I chcieli dobrze. I głęboko wierzyli, że jeżeli Hiob opamięta się z grzechu, to Bóg przywróci mu szczęście. Ale ich teologia była zawężona. I rozdział 8, od 3 do 7 wersetu. Czy Bóg łamie prawo, to mówi Bildad. Czy Bóg łamie prawo, czy Wszechmocny nagina sprawiedliwość? Gdy twoi synowie zgrzeszyli przeciwko niemu, wydał ich na łup ich występku. Bardzo ciekawa wypowiedź. W którym miejscu to jest napisane? Że Bóg zabił synów Hioba, dlatego że oni zgrzeszyli. Skąd Bildad to wiedział? Jest taki jeden werset, który w Biblii, który powoduje, że mi dreszcze chodzą po plecach. Mateusza 7,1. Nie sądźcie, ani będziecie sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim i was osądzą. Lecz jeśli sam do Boga się zwrócisz i Wszechmocnego błagać będziesz o łaskę, jeśli będziesz czysty i prawy, wtedy na pewno ocknie się on ku twemu dobru i przywróci ci godne mieszkanie. A choć twój początek będzie niepozorny, jednak twój koniec będzie wspaniały. Piękne słowa, tylko zupełnie chybione. Sofar miał podobne przesłanie do Hioba. Rozdział 11, werset 5 i 6. Lecz gdyby Bóg przemówił i otworzył usta przeciw tobie, gdyby ci objawił tajemnice mądrości, które są dla rozumu cudowne, wtedy poznałbyś, że Bóg żąda mniej za twoje winy, niż zasługujesz. To mówi przyjaciel do człowieka, który stracił wszystkie swoje dzieci, cały swój dobytek, który jest chory, któremu się rozsypało małżeństwo. Szokujące. I to mówi człowiek, który ma dobre intencje. A to już jest tragiczne. I Elifas na koniec. Jego wypowiedź zacytujemy, będzie najdłuższa z tych, które cytowaliśmy. On był chyba takim najbardziej kwiecistym mówcą, przynajmniej tak mi się wydaje. Rozdział 22, od 5 do 10 wersetu najpierw. Czy to raczej twoja złość nie jest wielka i nie ma końca twoim przewinieniom? Wszak bez powodu brałeś zastaw od swoich braci, a półnagich odzierałeś z szat? Pamiętajmy, co mówił Bóg o Hiobie, a co mówi teraz Elifas. Zmęczonemu nie podałeś wody i głodnemu odmawiałeś chleba. Do możnego należała ziemia, a uprzywilejowany mieszkał na niej. Odprawiałeś wdowy z pustymi rękoma, a ramiona sierot były miażdżone. Dlatego otaczają cię zewsząd sidła i ogarnia cię nagły strach. I teraz przeczytamy wypowiedź, którą często możemy nawet cytować w kazaniach w odpowiednim kontekście. Ale nawet za te słowa Elifas został zganiony przez Boga, bo użył ich w niewłaściwym miejscu i skierował do niewłaściwej osoby. Od wersetu 23 będziemy czytać. Jeżeli w pokorze nawrócisz się do Wszechmocnego i oddalisz nieprawość ze swego namiotu, jeżeli w proch rzucisz złoty kruszec i między kamienie potoków złoto z Ofiru, jeżeli Wszechmocny będzie twoim złotem i srebrem pełnym połysku dla ciebie, wtedy Wszechmocny będzie twoją radością i podniesiesz ku Bogu swoje oblicze. Gdy będziesz się do Niego modlił, wysłucha cię i swoje śluby spełnisz. Cokolwiek postanowisz, uda ci się, a nad twoimi drogami zabłyśnie światło. Gdyż Bóg poniża pysznego, lecz wybawia pokornego. Wybawia człowieka niewinnego, a będzie wybawiony dla czystości swoich rąk. Piękne słowa. W odpowiednim kontekście można by z nich zbudować wspaniałe kazanie. Ale zostały wypowiedziane w niewłaściwym miejscu, do niewłaściwego człowieka, w niewłaściwym duchu. I Bogu to się nie podobało. Kiedy myślę o księdze Hioba, to pragnę mieć pokorę w obliczu ludzkiego cierpienia i współczucie. I chcę zagłębiać się w tajemnicę Boga, w tajemnicę ludzkiego istnienia i w tajemnicę wojny duchowej. Jeśli nie wiem, co zrobić, to najlepiej się modlić. Nawet jeżeli ktoś cierpi z powodu swojego grzechu, a tak też się dzieje, to Biblia mówi, że to dobroć i cierpliwość Boża prowadzi do opamiętania. Nawet wtedy lepiej jest okazać dobroć i współczucie i miłość i pozwolić Duchowi Świętemu działać od wnętrza tego człowieka. Często nasze współczucie i nasza miłość poruszy ich o wiele bardziej. Tak jak tego człowieka w Ewangelii Jana w rozdziale 5, przy sadzawce. 38 lat chory, Jezus go uzdrowił. A dopiero kiedy go uzdrowił, powiedział mu w wersecie 14, idź i nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Ale najpierw okazał mu miłość, akceptację. Nie sądzę, że ten człowiek miał ochotę pójść i grzeszyć z powrotem. Myślę, że nie. Dlaczego? Bo spotkał Jezusa, spotkał Jego łaskę i miłosierdzie. To jednak, że w niektórych przypadkach cierpienie jest wynikiem grzechu, nie znaczy, że zawsze tak jest. I dlatego musimy być ostrożni. Nie ferować zbyt szybko wyroków, szczególnie w przypadku takich zjawisk jak choroby psychiczne, które często są dla nas niezrozumiałe. Często zachowanie chorego może być bardzo dziwne i wydaje nam się, no to na pewno musi być wynik grzechu. Jeszcze rozumiem, bolący ząb, tak, to zęby się psują. Ale to jakieś urojenia, próby samobójcze, to na pewno jest wynik grzechu. W Biblii jest jeszcze jedna ciekawa postać, Epafrodyt. W rozdziale drugim listu do Filipian jest on opisany. On również zachorował. Od wersetu 25. Uznałem jednak za rzecz konieczną posłać do was Epafrodyta, brata, współpracownika i współbojownika mego, a waszego wysłannika i sługę w potrzebie mojej. Bo zaiste tęsknił do was wszystkich i bardzo się smucił, dlatego że słyszeliście, iż zachorował. Bo rzeczywiście chorował tak, że był bliski śmierci. Ale Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, lecz i nade mną, abym nie miał smutku za smutkiem. Dlatego o tym śpieszniej posłałem go, abyście wy, ujrzawszy go, uradowali się znowu, a ja, żebym miał mniej smutku. Przyjmijcie go więc z Panu z wielką radością i miejcie takich ludzi w poszanowaniu. I werset 30 jest bardzo istotny. Dlatego, że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo życia, aby wyrównać to, czym wy nie mogliście mi usłużyć. Dlaczego Epafrodyt zachorował? Dlatego, że służył Chrystusowi. Paweł mówi, że Epafrodyt tak bardzo poświęcił się, poszedł do Rzymu, szukał Pawła w więzieniu. Poszedł tam, gdzie dzisiaj byśmy powiedzieli dużo wirusów, dużo bakterii. I złapał jakieś paskudztwo. Zachorował. Tak, że był bliski śmierci. Ale ta jego choroba nie miała nic wspólnego z grzechem. Zachorował, bo kochał. Kochał Boga, kochał Pawła i chciał służyć. I chorował tak bardzo, że był bliski śmierci. Bóg go w końcu uzdrowił, ale choroba była tak ciężka, że prawie umarł. I Paweł martwił się, że Epafrodyt może umrzeć. I później przykazuje Filipianom, żeby takich ludzi mieli w poszanowaniu. Cierpienie Epafrodyta miało zupełnie inne źródło i zupełnie inaczej Bóg patrzył na to, niż cierpienie tego człowieka przysadzawcy. Stephen Waterhouse w swojej książce, o której już wspominałem, Siła dla jego ludu, ale zresztą nie tylko on, można w wielu różnych dobrych książkach chrześcijańskich przeczytać o tym, podaje różne przyczyny, dla których możemy cierpieć, dla których Bóg dopuszcza cierpienie. Po pierwsze, cierpienie niszczy iluzję samowystarczalności i uczy nas polegania na Bogu. Paweł musiał się tej ciężkiej lekcji nauczyć. W 2 Koryntian 12:9. Wiemy, że miał cierń w ciele. Cokolwiek to było sprawiało mu wielkie cierpienie i było to dla niego upokarzające. Prosił Boga, żeby Bóg to usunął i otrzymał odpowiedź: dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Paweł nauczył się ciężkiej lekcji. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. W dzisiejszym chrześcijaństwie dużo mówi się o mocy. Ciągle słyszę, że chrześcijanie chcą mieć moc, moc, moc. Ja też chcę mieć moc i Biblia mówi o tym, że powinniśmy mieć moc. Tylko że droga do tej mocy wiedzie przez słabość. Bo to ma być moc Boża w glinianym naczyniu. Cierpienie sprawia również, że jesteśmy współczujący i uwiarygodnia naszą posługę wobec innych. 2 Koryntian, rozdział 1, werset 3 i 4. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Jeżeli sam przez coś przeszedłem, to będę rozumiał drugą osobę, która przechodzi przez to samo. Przyjąłem pocieszenie od Boga, odnalazłem łaskę Bożą w moim cierpieniu i będę mógł podzielić się tą łaską z innym. Ileż służb, ileż cennych dzieł zostało dokonanych na tej ziemi przez chrześcijan, którzy przeżyli jakieś dotkliwe cierpienie i potem rozpoczęli wspaniałą służbę. Choćby Joni Erickson Tada, która swoje życie spędza na wózku inwalidzkim. Ale jak wielką pociechę niesie niepełnosprawny. I znowu dotykamy tajemnicy Boga, tajemnicy ludzkiego istnienia i tajemnicy wojny duchowej. Dlaczego tak jest, że wielu niepełnosprawnych zostało uzdrowionych, a do innych Bóg posyła Joni Erickson Tada? Dla jednych i drugich oferuje obfite życie. Tyle, że jedni mogą chodzić, a inni nie. Ale mają dostępne to samo obfite życie. Czy jesteśmy w stanie to zgłębić? Nie. Ale możemy w pokorze i ze współczuciem odnieść się do ludzkiego cierpienia. Cierpienie też wytwarza jedność. Biblia mówi w 1 Koryntian 12, 25, 26, że jeśli jeden członek ciała Chrystusa cierpi, cierpią z nim wszystkie inne członki. O Polakach tak się mówi, prawda? Że w obliczu zagrożenia, jak wróg naciera na granicę, to Polacy się jednoczą i walczą razem. Są zjednoczeni. Oddadzą życie za siebie nawzajem. Ale jak już ten wróg sobie pójdzie, no to się zaczyna. Polskie piekiełko, tak? Cierpienie jednoczy. Szkoda, że nie umiemy się jednoczyć bez cierpienia, tak łatwo jak w przypadku cierpienia. Cierpienie też uczy nas modlitwy. Nawet jest takie przysłowie w języku polskim, jak trwoga to do Boga. Skąd ono się wzięło? Bo nasi przodkowie nauczyli się, że cierpienie uczy nas modlitwy. Jezus modlił się w Getsemane. Bardzo żarliwie. Kościół modlił się o Piotra, kiedy ten był w więzieniu w Dziejach Apostolskich w rozdziale 12, wersecie 5. Cierpienie uczy nas modlitwy. Kiedy byłem na misji w Moskwie, spotkałem tam chrześcijanina, który był chyba 27 lat w więzieniu i opowiadał o tym, jak spotykali się. On był z Kazachstanu. Był Niemiec, mieszkający w Kazachstanie i opowiadał, jak wyglądały ich spotkania. Aresztowali liderów, pojawiali się młodzi liderzy, którzy głosili Słowo Boże i spotkania wyglądały tak, że oni modlili się. Oczywiście spotkania były potajemne. Modlili się, płakali, potem znowu modlili się i znowu płakali. Cierpienie również koryguje naszą hierarchię wartości. Ludzie sukcesu, którym cały świat leży u stóp, często mają problem z oceną tego, co jest naprawdę ważne w życiu. Mają dużo pieniędzy, są sławni, ale za sobą mają zostawione rozbite rodziny, przyjaźnie. O Bogu w ogóle nie myślą. Wydaje im się, że będą żyli wiecznie. Natomiast cierpienie bardzo często sprowadza nas na ziemię i uzmysławia nam, że jesteśmy tylko glinianymi naczyniami, które nie będą wiecznie żyć na tej ziemi. Zbliża się spotkanie z Bogiem. Biblia wyraźnie mówi, z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. 2 Koryntian, rozdział 4, werset 17 i 18. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne jest doczesne, a to, co niewidzialne jest wieczne. Z jakiegoś powodu Bóg nie chce, żebyśmy się tak dobrze zadomowili tutaj na ziemi, abyśmy nie mieli ochoty na niebo. Dopiero w niebie nie będzie łez, nie będzie smutku, nie będzie bólu. Cierpienie uczy nas też świętości życia. Jeżeli nasz bliski zachoruje, to nie umniejsza to Jego wartości w naszym życiu, w naszych oczach. Jeżeli nasi rodzice są już starzy, niedołężni i nie potrafią się nami zajmować tak, jak zajmowali się nami, kiedy byliśmy mali, jeżeli naprawdę ich kochamy, to nie umniejsza to ich wartości w naszym życiu. Jeżeli przyjrzelibyśmy się rodzicom niepełnosprawnego dziecka, zobaczylibyśmy, jak bardzo je kochają i że to, iż ich dziecko jest niepełnosprawne, nie umniejsza ich wartości tego dziecka w ich oczach. Wiemy, do jak wielkich okrucieństw dochodziło w III Rzeszy tylko dlatego, że ktoś ocenił, iż jedna osoba jest mniej wartościowa od innej. Tam te kryteria były bardzo ściśle zawężone. Cierpienie uczy nas patrzeć na każdego człowieka jako na niezwykle cennego. Ludzie sukcesu często szukają tylko innych ludzi sukcesu. Interesuje ich tylko ten, kto może wygenerować jakieś duże zyski. Ale jeżeli nie jesteś już w stanie generować zysków, jeżeli z jakiegoś powodu nie jesteś w stanie pracować już po kilkanaście godzin dziennie dla swojej firmy, to bardzo często twój wspaniałomyślny szef cię zwolni. Bo są młodzi, silniejsi, bardziej obiecujący. Ten świat uczy nas, że wartość człowieka zależy od tego, ile on potrafi zrobić, co potrafi osiągnąć, jakie ma wykształcenie. Bóg pragnie nam pokazać, że nawet ten najmniejszy z jego braci, ten chory, nagi, bezdomny, ten w więzieniu, jest dla niego tak cenny, iż jeśli coś zrobimy dla niego, to tak jakbyśmy dla niego zrobili. Jezus mówi, jeśli przyjmiemy małe dziecko, to tak jakbyśmy jego przyjmowali. Niezwykła jest przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Ona nie przestanie mnie zadziwiać. Łazarz był żebrakiem, leżał u drzwi bogacza, psy lizały jego rany. Ale to był wierzący człowiek. On był dzieckiem Bożym. Komuż przyszłoby na myśl, że Łazarz znajdzie się w niebie? A jednak tak się stało. Tajemnica Boga. Tajemnica ludzkiego istnienia i tajemnica wojny duchowej. I wreszcie poprzez cierpienie stajemy się coraz bardziej podobni do Jezusa. W pierwszym liście Piotra w rozdziale pierwszym, w wersecie 10, 11 czytamy o tym, że Chrystus miał najpierw przejść przez cierpienia, a potem miało nastąpić Jego uwielbienie. I podobny proces Bóg wyznaczył nam. Poprzez cierpienie do chwały. Musimy przejść przez wiele ucisków, żeby wejść do Królestwa Bożego. Dlatego Biblia mówi, żebyśmy jedni drugich brzemiona nosili. Czy zatem będzie nadużyciem powiedzieć, że jeżeli kogoś spotyka cierpienie w przypadku choroby psychicznej i ten człowiek nie zostaje od razu uzdrowiony, to być może któryś z tych powodów, o których właśnie powiedzieliśmy, kryje się za tym, że Bóg do tego dopuścił. Znam takie przypadki, gdzie Bóg w potężny sposób działał w życiu bliskich osoby chorej psychicznej. Użył akurat takiej choroby. W innym przypadku może użyć innego rodzaju cierpienia. Bóg nie znęca się nad nami, ale nas kształtuje. Kształtował nawet swojego syna i nawet swojego własnego ukochanego syna, który był doskonały, kształtował poprzez cierpienie. Jak już powiedziałem, można by o tym dużo mówić. Jedynie tak naprawdę sygnalizuję tutaj problem. Ale chciałem jeszcze na zakończenie nadmienić o innej kwestii, którą nazwałem demonizacją rzeczywistości. Z jakiegoś powodu niektórzy wszędzie widzą demony. Ktoś kiedyś mi opowiadał, że pewien młody lider wszedł do pomieszczenia, w którym była grupa innych młodych wierzących. Światło było włączone, on się rozgląda, ma taką dosyć udochowioną minę i mówi: widzę ciemność, ciemność widzę, ciemność widzę. I tak chodził i mówił, że widzi ciemność. Ten człowiek demonizował rzeczywistość, oczywiście nie tylko w tym zachowaniem, ale też swoim nauczaniem. I znowu nie posądzam nikogo takiego o złe intencje, ale myślę, że podobnie jak przyjaciele Hioba, tacy ludzie mogą mieć zawężoną teologię. I nie rozumieją tajemnicy Boga, tajemnicy ludzkiego istnienia i tajemnicy wojny duchowej. Choroby psychiczne są takim specyficznym zjawiskiem, bo wiążą się często z jakimiś urojeniami i nagle ktoś się zmienia i zachowuje się dziwnie, że szczególnie łatwo jest dostrzec w chorobach psychicznych działalność demoniczną, bo niektóre z ich objawów przypominają objawy opętania przez demony. Ale tak jak w przypadku każdego innego cierpienia, powinniśmy podchodzić do chorych psychicznie z pokorą i współczuciem. Bo tak naprawdę nie ma nic gorszego, gdy ktoś, jakiś poczciwy wierzący, podejdzie do osoby chorej psychicznie i powie jej, zasugeruje, że przyczyną jej schorzenia jest działalność demoniczna. To jest dla takiej osoby, która i tak ma problem z kontaktem z rzeczywistością, to jest gwóźdź do trumny. Może całkowicie zaplątać się w swoim myśleniu. I można dodać bardzo do jej cierpienia. Zacznie myśleć, że ma demona, że ma dużo demonów, że oddała swoje życie diabłu i nie będzie potrafiła się z tego wyzwolić. I zamiast pomóc, jeszcze bardziej spętamy tę osobę. W przypadku kwestii demonicznych, tak jak w każdej innej, możemy popadać w dwie skrajności. Albo lekceważymy wroga aż do negacji jego istnienia. No i diabeł jest z tego zadowolony, może działać swobodnie. Wielu ludzi nie wierzy w diabła. Wielu ludzi nie wierzy w ogóle, że demony istnieją, że atakują, że nie wierzą, że istnieje coś takiego jak opętanie demoniczne, jak pokusy od diabła, jak królestwo ciemności. To jest bardzo wygodne dla wroga. Wróg może wtedy swobodnie działać. Ale nie o tej skrajności chcielibyśmy dzisiaj mówić. Drugą skrajnością jest demonizacja rzeczywistości. Dostrzegam demony wszędzie, we wszystkim. To jest tak, jakbym szedł na wojnę i widzę przed sobą drzewa, krzewy. Wiem, że gdzieś tam jest wróg. Nie wiem dokładnie gdzie. I zaczynam strzelać do wszystkiego. Jaki to przyniesie skutek? Czyż wróg nie cieszyłby się z tego? Za chwilę wystrzelam całą amunicję i wtedy się okaże naprawdę, gdzie jest wróg. Niepotrzebnie tylko tracę siłę, energię. Jestem sfrustrowany. Biblia mówi o wypędzaniu demonów. Jeden z bardzo znanych wersetów to jest Ewangelia Marka, rozdział 16. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Ale jeżeli ktoś na przykład na podstawie takiego wersetu wyciąga wniosek, że to znaczy, że wypędzanie demonów będzie codziennością każdego chrześcijanina od rana do wieczora, tak jak modlitwa i czytanie Biblii i rozważanie Słowa Bożego, to popełnia błąd, bo w tym samym fragmencie jednym ze znaków jest to, że będziemy brać węże do rąk. Jeżeli miałbym wyganiać demony od rana do wieczora ze wszystkiego, co się rusza, to równie to na tej samej zasadzie powinienem sobie obwiązać grzechotniki wokół szyi i mieć w kieszeni żmiję i tak sobie iść przez życie i wszyscy by widzieli, że jestem wierzącym, ponieważ jestem opleciony wężami i nic mi się nie dzieje. Także Jezusowi musiało tu chodzić o coś innego. O to, że te znaki będą występować, ale w swoim czasie. Zgodnie z prowadzeniem Bożym. Jak już wspominaliśmy 2 tygodnie temu, nie każda choroba jest związana z opętaniem demonicznym. O tym mówi Marek, rozdział 6, werset 13. I kiedy przyjrzymy się Jezusowi, to zobaczymy, że On nie wypędzał non-stop demonów. Tak? Mówiliśmy o tym, że jeśli gdzieś spotkał demona, opętanego człowieka, to nie miał problemu z wypędzeniem go. Ale często tylko uzdrawiał ludzi, a wielokrotnie po prostu rozmawiał z nimi i problemy były rozwiązane. Samarytanki ani nie uzdrowił, ani nie próbował w jakiś spektakularny sposób uwolnić z niczego, ani nie wypędził z niej demona, a było przebudzenie. I całe jej życie zostało zmienione. W Ewangelii Jana, co ciekawe, nie ma żadnej wzmianki o wypędzaniu demonów przez Jezusa. Za to 3-krotnie Żydzi oskarżyli go o to, że ma demona. Myślę, że Żydzi demonizowali w tym czasie rzeczywistość. Jezus tego nie robił. Ponadto przesadne akcentowanie egzorcyzmów jest niebezpieczne. Może to jest szokujące dla niektórych z was, ale ja czytam w Biblii bardzo wyraźnie w Ewangelii Mateusza w rozdziale 7 o spotkaniu na sądzie między Jezusem a pewnymi ludźmi. Jezus tak mówi o tym spotkaniu. Ewangelia Mateusza, rozdział 7, od 21 do 23 wersetu. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? I w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? I w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Wszystkie te rzeczy, o których mówią ci ludzie, są w Biblii. Bóg obdarzył swój Kościół tym, aby czynił te rzeczy. Bóg dał dar prorokowania, Bóg dał moc nad demonami. Bóg dał dar czynienia cudów i Kościół od zarania dziejów czynił te rzeczy. Ale z kontekstu wynika, że ci ludzie, o których tu jest mowa, są nazwani przez Jezusa fałszywymi prorokami i wilkami w owczych skórach. Spotykają się z Jezusem. Jezus nie chce ich wpuścić do nieba. Jakiego argumentu oni używają? Mówią o tym, co robili w Jego imieniu. To, co dla nich było najważniejsze. Robili to w Jego imieniu. Mówią, prorokowaliśmy. Wypędzaliśmy demony. Czyniliśmy wiele cudów. Wszystko w Twoim imieniu. Co w związku z tym jest nie tak? A Jezus mówi, bardzo przepraszam, nigdy was nie znałem. Nie wiem, skąd przychodzicie, nie wiem, kim jesteście. Nie mieliśmy ze sobą żadnej relacji i z mojego punktu widzenia czyni się nieprawość. To są dla mnie szokujące słowa, ale powiem wam szczerze, że kiedy widzę, iż ktoś przesadnie akcentuje takie rzeczy w swojej służbie, to mam wątpliwości. Przynajmniej źle rozkłada akcenty. Bo ci ludzie, o których tu jest mowa, przeżyją poważny szok, gdy spotkają się z Jezusem. I wnioskuję też z tego, z takich wypowiedzi Jezusa, że dla Jezusa nie jest najważniejsze wypędzanie demonów. Chociaż ma ono swoje miejsce, on to robił, Kościół to robił. Jeżeli gdzieś jest jakiś demon, rzeczywiście należy go wypędzić, należy się przeciwstawić Królestwu Ciemności. Ale tam, gdzie ono rzeczywiście jest. Tyle, że należy je właściwie rozpoznać. Należy rozpoznać wroga. Pojawia się też problem, czy chrześcijanin może być opętany. Są różne koncepcje na ten temat. Ja osobiście na podstawie Słowa Bożego uważam, że nie. 1 Koryntian rozdział 6, werset 19 mówi, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Pierwszy list Jana rozdział 4, werset 4 mówi o tym, że większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Rzymian rozdział 8, werset 9 mówi o tym, że kto nie ma Ducha Chrystusowego, to nie jest jego. Więc jeżeli jestem chrześcijaninem, to muszę mieć Ducha Bożego. Moje ciało jest jego świątynią i on jest większy niż ten, który jest na świecie. I rozstrzygającym dla mnie argumentem są słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza, rozdziału 12, wersetu 28 i 29. Został tu Jezus oskarżony o to, że wypędza demony w mocy Belzebuba i odpowiada na to tak. A jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. I potem podaje taką ilustrację. Albo jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza, wtedy dopiero dom jego ograbi. Jeżeli chrześcijanin mógłby być opętany przez demona, czyli demon miałby przyjąć kontrolę nad jego ciałem, nad świątynią Ducha Świętego, to znaczyłoby to, że demon może przyjść, spętać Ducha Świętego i robić co chce. Poza tym w Mateusza w rozdziale 12, wersecie 43, 44, 45 widzimy, że demony przychodzą do pustego domu, a nie do świątyni Ducha Świętego. Dlatego też, jeżeli ktoś jest osobą wierzącą, kocha Jezusa, nie musi się martwić, że zostanie opętany przez demony. Może oczywiście być kuszony, nawet Jezus był kuszony, może popaść w grzech, ale to są inne sprawy. I na zakończenie jeszcze kilka słów, też na podstawie książki Stephena Waterhouse'a, na temat różnicy między objawami schizofrenii, a opętania przez demony. Mogą one nam pomóc w orientacji. Jeżeli lekarze mają jakiś trudny problem do zdiagnozowania, to opiera się konsylium. Ja wierzę głęboko, że w trudnych przypadkach, w takich trudnych do wyjaśnienia sprawach, powinniśmy stosować te zasady, które Biblia uczy, gdzie wielu doradców tam bezpieczeństwo. Jeżeli nie wiesz, to popytaj innych ludzi. Zasięgnij porady. Niech inni ludzie się wypowiedzą. Niech kilka osób się modli. Niech kilku ludzi spojrzy na to. Może ktoś z dystansu, kto nie jest bezpośrednio zaangażowany. Ileż osób umarłoby, gdyby nie było konsylium lekarzy, gdyby jeden z nich nie zwrócił uwagi na coś tam. Pierwsza bardzo ważna różnica, chyba najważniejsza, to jest przychylność, a awersja wobec Jezusa. Demony nie chciały mieć nic wspólnego z Jezusem. Stroniły od Niego. Mówiły Mu, po co przyszedłeś nas dręczyć? Ludzie chorzy psychicznie bardzo często lgną do Jezusa, jeżeli mają lepszy okres. Bardzo często znam bardzo wiele takich osób, które kochają Jezusa z całego serca, ale z powodu zaburzeń psychicznych, z powodu zaburzeń pracy mózgu czasami zachowują się dziwnie. I co ciekawe, często ci sami chorzy demonizują swoją rzeczywistość. Wydaje im się, że oddali życie diabłu. Będą mówić, że są opętani przez demona. I możemy pochopnie wyciągnąć wniosek, że rzeczywiście tak jest. Ale gdybyśmy się im uważnie przyjrzeli, to zobaczylibyśmy, że w innym momencie, kiedy nie są tak bardzo skupieni na sobie, jest na przykład modlitwa, będą się modlić razem z nami. Demon tego nigdy nie zrobi. Albo śpiewamy pieśni i ta osoba będzie śpiewać razem z nami. Nawet czasami, jak ładnie śpiewa, jej głos może się wybijać nad innych. Demon tego nigdy nie zrobi. Ponadto, kolejna bardzo ważna różnica. Nieracjonalne wypowiedzi, a racjonalne wypowiedzi. Demony wypowiadały się racjonalnie. Można było z nimi prowadzić normalny dialog. Ludzie chorzy na schizofrenię i na jakieś inne poważne choroby psychiczne, które są związane na przykład z urojeniami, będą mówić bez ładu i składu. Często będą produkować takie sałaty słowne, przeskakiwać z tematu na temat. Ponadto zwykłe uczenie, a nadprzyrodzona wiedza. Chory psychicznie nie ma możliwości zdobycia nadprzyrodzonej wiedzy, której nie posiadł poprzez normalne uczenie się, tak jak każdy z nas. Może mieć problemy z kontaktem z rzeczywistością, ale nie będzie miał jakiejś nadprzyrodzonej wiedzy na temat innych ludzi. Demon może takie mieć. Jeżeli pojawią się jakieś okultystyczne zjawiska typu lewitacje, transy, telepatia, może być jakiś odór, chłód, odczucie obcej obecności, wyczuwalny również dla innych, to najprawdopodobniej mamy do czynienia z opętaniem przez demon. Bo mamy tu wyraźnie ingerencję sił demonicznych. I co ciekawe, zazwyczaj ten, kto twierdzi, że jest opętany przez demony, nie jest opętany przez demony. Demony wolą pozostawać w ukryciu. Dopiero kiedy się zwróci do nich na poziomie duchowym, wtedy się ujawniają. I ostatnia ważna sprawa, efekty terapii. Opętanie to modlitwa i post. Jezus zaaplikował taką terapię na opętanie. A w przypadku chorób psychicznych, tak jak w przypadku każdej innej choroby, jeżeli Bóg nas nie uzdrowi, to bardzo często pomagają nam leki. Leki nie są w stanie wyregulować opętania przez demony. Leki nie docierają do duchowej rzeczywistości. Jeśli więc komuś pomagają w jego schorzeniu leki, to najprawdopodobniej nie jest to opętanie przez demony. Oczywiście to jest wszystko bardzo skrótowo powiedziane i ciężko się jest często zorientować w tym, ale Biblia mówi nam w Jakuba 1,5, że jeśli komuś zna brak mądrości, niech prosi Boga, którego obdarza wszystkich chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. I myślę, że w przypadku takich zjawisk właśnie jak choroby psychiczne, jak kwestie opętania przez demony, w przypadku poważnych problemów, przez które ludzie przechodzą, ogromnego ludzkiego cierpienia, bardzo ważne jest to, żebyśmy prosili Boga o mądrość i szukali mądrych doradców, abyśmy mogli skutecznie, efektywnie pomóc drugiemu człowiekowi, który cierpi. Abyśmy nie dokładali do mu bólu, ale potrafili mu pomóc, uwolnić go i wyzwolić. Żebyśmy wiedzieli, z czym mamy do czynienia. Bo wtedy będziemy bardzo efektywni i wtedy wróg naprawdę będzie się nas bał. Bo będziemy odpowiednią broń stosować do jego odpowiednich strategii i taktyk. Dziękuję Wam za uwagę. Niech Was błogosławi.